Chwała Bogu, tak daleko siedzicie, pouciekali z miejsca. Bóg jest wspaniały, cudowny i jak jest powiedziane imię Jego, Emanuel, tłumaczenie, ale po polsku jest jedno. Bóg jest z nami, Bóg jest wśród nas. I to jest piękne i wspaniałe. I dalej będę kontynuował ten temat, dlatego że, nie wiem, tak się ułożyło, że Duch tak poprowadził, że będę chciał, począwszy od narodzeń Jezusa, przez kilka postaci tutaj w Słowie Bożym, pokazać, jak przez nich był Jezus traktowany, i jak myśmy powinni traktować Jezusa, jest to dla nas taka nauka, dlatego że tak jak jest w Bożym Słowie, że z każdego dobrego naszego nastawienia ku Bogu wpływa na nas błogosławieństwo. Nawet jeżeli to jest jakieś prześladowanie, jakieś po prostu coś, co nie chcielibyśmy spotkać, to i tak to jest w formie błogosławieństwa, bo Bóg nas czegoś uczy. Bóg nas chce przeprowadzić przez pewne rzeczy i będziemy to, myślę, w tych fragmentach Bożego Słowa widzieć i rzeczywiście przyjmować to do serca i być tymi, którzy chcą widzieć Jezusa tak jak właśnie ci, którzy tutaj będą wymienieni w poszczególnych wersetach biblijnych. I pierwszy wers to tak będzie Ewangelia Łukasza, drugi rozdział. Tu wczoraj cytowałem to słowo, ale tak jak Słowo Boże ma to do siebie, że to jest coś niezgłębionego, że ciągle możemy coś nowego odkrywać, że Bóg nam ciągle coś nowego odkrywa, tak i nic się nie zmieniło od wczoraj. Dzisiaj tak samo jest, jutro tak samo będzie, aż do skończenia, bo tak jak jest napisane, że Słowo Boże nie może być naruszone. Słowo Boże jest niezmienne, to słowo, które Bóg wypowiedział, ono się musi sprawdzić, musi wypełnić. I teraz Ewangelia Łukasza, drugi rozdział od wiersza 25. Wczoraj chyba też czytałem ten fragment, ale tak. A był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Ten człowiek był sprawiedliwy, bogobojny, oczekujący pociechy Izraela. A Duch Święty był nad nim. I objawił mu Bóg przez Ducha Świętego, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego. Przyszedł on prowadzony przez Ducha Świętego do świątyni, a gdy rodzice wnieśli dziecko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, wtedy On, wziąwszy Go na ręce, chwalił Boga i mówił: teraz pozwalasz odejść Twemu słudze, Panie, w pokoju, według Twego słowa, gdyż moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi. I kiedy patrzymy na to wszystko, co w tej chwili się dzieje, na świat chrześcijański, jest celebrowane, wspominanie, ten fakt narodzin, bo miało to miejsce. Nie będziemy wchodzić, czy to było w grudniu, czy tego, no na pewno nie było to w grudniu, tak jak to jest obchodzone, ale nie jest to teraz tym tematem. I jest tematem tym, że Symeon oczekiwał. On świadomie oczekiwał. Znał proroctwa, był po prostu człowiekiem, który żył z Bogiem nadzieją, że zobaczy zbawienie, że zobaczy tego, na którego czeka. I wydarzyło się. Podobnie my, ludzie jako wierzący, my oczekujemy też na naszego Pana, na tego, na który przyjdzie, aby nas wziąć do siebie, abyśmy razem z Nim byli, abyśmy się znaleźli w Jego Królestwie. Trochę jest to inna forma, prawda, bo to już wypełniło się, ale chcę zwrócić uwagę, że Symeon był przekonany o tym. On poszedł, prowadzony Duchem Świętym, on poszedł do świątyni, zobaczył Jezusa, to jeszcze to maleńkie dziecko, i był pełen, można powiedzieć, tak podekscytowany, że moje oczy widziały Zbawiciela, teraz mogę odejść w pokoju. I my podobnie, jeżeli w naszym życiu Zbawiciel Jezus Chrystus ma właściwe miejsce, to żyjemy w pokoju. Żyjemy w pokoju dlaczego? Dlatego, że On jest dawcą pokoju. I my, wierzę, jak podobnie jak Symeon, możemy, myślę, że każdy z nas w swoim sercu może powiedzieć: chwała Bogu, chwała Ci, Panie Jezu, że Ty przyszedłeś na ziemię, ale chwała Ci, Panie Jezu, że Ty jeszcze przyjdziesz raz. I wierzymy w to. I jesteśmy przekonani, że tak się stanie. To była, tak jak powiedziałem, w przypadku Symeona. Ale drugi rozdział, 42 werset zacytuję. A gdy miał 12 lat, poszli i poniżej do Jerozolimy, poszli do Jerozolimy zgodnie ze zwyczajem tego święta, a gdy minęły te dni i już wracali wracali, dziecię Jezus zostało w Jerozolimie, ale Józef i jego matka o tym nie wiedzieli. Lecz sądząc, że jest w towarzystwie podróżnych, przyszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. A po trzech dniach znaleźli go siedzącego w świątyni wśród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. I wszyscy, którzy go słuchali, zdumiewali się jego rozumem i odpowiedziami. A rodzice, ujrzawszy go, zdziwili się i powiedziała do niego jego matka: synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Oto twój ojciec i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. I powiedział do nich: czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co należy do mojego ojca? Lecz oni nie rozumieli tych słów, które im mówił. I zauważmy ciekawą rzecz. To jest takie, kiedy rozważałem to, to jest takie bardzo dla mnie zaskakujące. Powiem krótko, do końca nie rozumiem tego. Będąc w domu, w tym domu, prawda? Będąc nauczany, bo był uczony, prawda? Tak jak każdy Żyd. Te wszystkie wymogi musiał sprawdzić. Rozmawiał z rodzicami, z Marią, z Józefem i nie rozumieli do końca. Nie rozumieli do końca. Bo tu jest ciekawe, czyż wy, prawda, i mówi tak, i powiedział do nich: czemu mnie szukacie? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co należy do mojego ojca? Wiecie, dla mnie to mówi o niesamowitej wielkości naszego Pana, ale z drugiej strony mówi o tym, że człowiek może być bardzo blisko Jezusa. Może wydawać mu się, że jest tak blisko Jezusa, ale to nie znaczy, że zna Go do końca. To nie znaczy, że poznał Go taki, jaki On rzeczywiście jest. A przez co będziemy poznawać Jezusa? Przez to, że będziemy z Nim coraz bliżej i bliżej. I tu było dokładnie, można się zapytać, co prawda 12 lat ma chłopak, który już, można powiedzieć, te pierwsze szlify zdobył według tego zwyczaju, który był w Izraelu. I głosi Boże Słowo, zwiastuje Boże Słowo i kiedy przychodzą rodzice, oni zadają: to co wyście nie wiedzieli? O tym, że to... Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co należy do mojego ojca? I ja myślę, że tutaj również taka jest nasza powinna być podstawa. Postawa, powinniśmy wiedzieć. Powinniśmy wiedzieć, co należy do nas, bo tutaj wiemy, co należy do naszego Pana Jezusa Chrystusa. I On jest niezawodny w tym. Natomiast co należy do nas? Należy całkowicie uznać autorytet naszego Pana Jezusa Chrystusa. Należy całkowicie ufać Mu wszystko, co On tutaj przekazuje na Bożym, przez swoją naukę. i być całkowicie temu poddani, bo gdybyśmy po prostu, tak jak on tu mówi, przecież rodzicom zrobił krzywdę. I zauważcie, ja to tak myślę, że to jest taka rzeczywista prawda. Bo jest to przykre, prawda, kiedy dziecko gdzieś się traci w tłumie, a tak się wydaje, że on zupełnie zapomniał o rodzicach, prawda? Czyżby Jezus nie pomyślał, może rodzice będą mnie słuchać, może im powiem, gdzie pójdę, może tak. Ale wiecie, Boże wezwanie, Boże, jak można powiedzieć, taki nakaz, który mamy od Boga, on jest potężny. I on powinien nam łamać wszelkie przeszkody, które by nas przed tym zatrzymały. Może by była taka sytuacja, żeby powiedzieli, no słuchaj, to my pójdziemy z tobą, wiesz, będziemy czekać na ciebie. On chciał być po prostu wolny, chciał być tylko z ojcem, aby przekazać to, co ojciec ma do przekazania przez niego tym, którzy go słuchali. Wszystko poszło na bok, nic się nie liczyło wtedy. I myślę, że dla nas to jest też takie ważne, że to, co jest Boże, powinno być najważniejsze, najistotniejsze. Że nawet kiedy ktoś, komuś przykrość przez tego powodu zrobimy, w sensie takich, że zawiedziemy może jego spodziewania. No przykładowo, no przyjdź dzisiaj do mnie i tak dalej, bo wiesz, jest okazja, żeby się spotkać, żeby tego, a ty mówisz, nie, wiesz, wybacz, ja dzisiaj idę do społeczności. Ja idę dzisiaj przed Boże oblicze. I to jest taka podobna sprawa. I czemu my tak często ulegamy temu? Nie, no bo tutaj jest ważniejsze, żeby być może z kimś i tak dalej, a mniej ważne, żeby być w obecności naszego Boga i być w zgromadzeniu, gdzie normalnie przez swój czas przebywamy i tak dalej. I to jest dla mnie taka nauka, że niby, a przecież my wiemy, że on grzechu żadnego nie popełnił. Na sposób ludzki, no to jednak, można powiedzieć, jakiś był nieposłuszny rodzicom, prawda? Że on tak zdecydował. Ale to, co jest Boże, jest ważniejsze. To, co jest Boże, ma większy autorytet, większe znaczenie dla naszego życia. I to dokładnie nam Pan Jezus pokazywał, że kiedy rzeczywiście przyjdzie taka sytuacja, że będziemy mieć wybór, to powinniśmy zdecydować o tym, co jest Boże. Dlatego, że to przynosi nam błogosławieństwo. Wtedy Bóg jest uwielbiony. Dalej, kiedy czytamy Boże Słowo, jest miejsce, gdzie jest napisane, kiedy tutaj już było tak przypominane, kiedy Jezus postawił pytanie, a za kogo mnie ludzie uważają? I apostołowie wymienią 16 rozdział Ewangelii Mateusza. I tam jest po prostu wymienione, że za Eliasza, za jakiś innego proroku, innych proroków i tak dalej. Ale to jest pytanie, ale wy za kogo mnie uważacie? A dzisiaj Bóg mówi, ale ty za kogo mnie uważasz? Ale ty za kogo mnie uważasz? I to, co w tym wydarzeniu, to co widzimy, to jest niesamowite, że Piotr mówi, ty jesteś Syn Boga żywego. I zauważcie, co mówi Jezus. Jezus mówi tak, błogosławiony jesteś Piotrze, bo nie ciało, ale Ojciec, który jest w niebie, ci to objawił. Wiecie, jeżeli my mamy Boże objawienie, kim jest naprawdę Jezus Chrystus, jesteśmy błogosławieni. Jesteśmy błogosławieni. Dlaczego? Dlatego, że tak postanowił Bóg, że jeżeli my uznajemy Jezusa Chrystusa jako Boga, jako Syna Bożego, wtedy my przyjmujemy Boży autorytet na siebie. Boży autorytet na siebie. Bóg w nas, prawda? I to jest to, co Bóg pragnie, aby ten autorytet Boga był w nas. I zresztą jeszcze wam tak, bo zresztą już nie raz tu mówiłem, że było to w takich szczególnych okolicznościach to pytanie postawione. To nie było takie pytanie postawione, jakbyśmy tutaj siedzieli, prawda, na sali, tak jak może wtedy, jak Jezus kazał tam, kiedy mając 12 lat, prawda, i że mógł mówić tam do nich, tylko to było w zupełnie innych okolicznościach, w innym miejscu. To było w miejscu niesamowitego bałwochwalstwa. obok był potężny taki ołtarz, gdzie ludzie tam składali cześć i tak dalej, Bogowi wody, prawda? I on w tym miejscu stawia pytanie, w tym można powiedzieć, w tym ognisku zła. Za kogo mnie ludzie uważacie? I tutaj Duch Święty objawia Piotrowi. Powiem krótko. Piotrze, to jest mój syn. To jest mój syn. I Piotr mówi, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Czyli ta pełnia, Chrystus, pomazaniec, Syn Boży. I rzeczywiście później Jezus daje taką obietnicę, prawda, że na tym wyznaniu, Piotrze, jeżeli ludzie tak będą wyznawać Jezusa Chrystusa, że On jest tym żywym Bogiem, że On jest Synem Boga Żywego, pomazańcem Bożym, to będą błogosławieni. Będą błogosławieni. I my dzisiaj, każdy z nas wierzy tutaj, że my tak uważamy, że Jezus Chrystus jest Synem Boga Żywego. I wtedy, kiedy nawet jak list do Rzymian pisze, prawda, że nikt w Duchu Świętym nie może powiedzieć, prawda, że Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. Dlaczego? Dlatego, że to nam Bóg odnowi i Bóg nam dał Ducha, który ten Duch nam objawia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego to jest tak istotne i ważne. I teraz, kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, ostatni rozdział, od wiersza 16 do 20, to jest znane miejsce. Ja tutaj tak szczególnie chodzi o nam, żeby przybliżyć nam, żeby nam urzeczywistnić Boga, Jezusa Chrystusa w naszym życiu, żebyśmy byli coraz bliżej i bliżej Niego. I tutaj czytamy, że 28 rozdział Ewangelii Mateusza. Potem 11 uczniów poszło do Galilei na górę, na którą Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I to jest fakt. To jest fakt, który Jezus przekazuje, czyli jest to prawda, którą Jezus przekazuje dla każdego z nas. Jezus nas powołał po to, abyśmy szli i zwiastowali Jezusa Chrystusa. Może nie w ten sposób, tak jak zostali apostołowie powołani, prawda, kiedy mówi, idźcie na cały świat, głoście i tak dalej, ale w miejscu, gdzie żyjemy, w miejscu, z kim się spotykamy, w miejscu, gdzie przebywamy, w różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach, i tam powinniśmy czynić to, co Jezus nakazał. Głosić Jego Ewangelię, głosić to, co Jezus nas nauczył. Bo tu wyraźnie, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Oczywiście jest to, na to nie ma szablonu, jak to robić, w jaki to robić, ale ten szablon, czy to zachęcenie jest w naszym sercu. Czy my rzeczywiście pragniemy, aby ludzie byli, ci, których spotykamy, z których żyjemy, żeby byli błogosławieni? Czy pragnieniem naszego serca jest to, żeby oni przybliżyli się do Boga, żeby oni uznali Boga tak, jak myśmy uznali? Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Ten, jak tu było czytane z listu do Rzymian, przez którego jesteśmy zbawieni, przez Jego krew zostaliśmy oczyszczeni z wszelkiego grzechu i tak dalej. I tutaj, zauważcie, przychodzą ci, którzy byli nauczani przez Jezusa. Tu nie przyszli, bo pisze, potem 11 uczniów poszło do Galilei na górę, na którą im polecił. Dlaczego oni przyszli? Bo posłuchali Jezusa, bo im powiedział, przyjdźcie na to miejsce, tam się spotkamy. Jezus dotrzymał słowa, ale oni uwierzyli i przyszli. pomimo, wiemy, że wcześniej jeszcze była śmierć, prawda, jeszcze był zmartwychwstanie, ale oni uwierzyli i oni się trzymali tej zasady. Dalej, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie w pierwszym rozdziale, Jezus ich, zauważcie, tutaj oni mieli przyjść, otrzymali to, co mają robić i dalej, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, to od wiersza 4 do 8, a gdy byli zebrani razem, nakazał im, nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Widzicie, Bóg jest tak konkretny, Jezus był tak konkretny, że On wszystko dokładnie w szczegółach przekazywał swoim uczniom. Nie miał żadnych tajemnic przed nimi. Dokładnie to przekazał im, powiedział, po co? Po to raz, żeby jeszcze raz im udowodnić, że On mówi prawdę, że to, co On mówi, to rzeczywiście jest prawdą i to wszystko, co od Niego słyszą, jest dla nich, jest treścią ich życia, żeby to było treścią ich życia, żeby te słowa były słyszane, żeby te słowa były później to, co słyszą, żeby to później było wprowadzane w czyn. I mówi dalej, Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Tak więc zebrani pytali go, Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo? Panie, czy Ty w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi? Lecz On im odpowiedział, nie do Was należy znać czasy, pory, które Ojciec ustanowił swoją władzą, ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na Was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. I tutaj Jezus ich kieruje, bo my często jako ludzie wierzący, my się często interesujemy sprawami, które nie mają znaczenia. Chcemy jakichś takich sensacji może, chcemy jakichś nowinek, jakieś coś tego. A Jezus mówi, wiecie, to nie są wasze sprawy, kiedy to będzie. Ale wy wiecie, co wy macie do, jakie wy macie dzieło wykonywać. Czyli odwraca tą wszystko po prostu, można powiedzieć, tą ich ciekawość, kierując na to, że słuchajcie, wy macie tutaj czekać. I powiem wam, kiedy przyjdzie, to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia, kiedy będzie odbudowane Królestwo Boże. Ale wy tu macie czekać. Wiecie, bo jesteście jeszcze słabi. Jeszcze musi być Duch Święty stąpić na was. Jeszcze musicie być wyposażeni bardziej, abyście idąc mieli, tak jak czytaliśmy w Ewangeliach, władzę nad wszelkimi demonami, prawda, i tak dalej, nad wszelkim złem. I dlatego mówi, musicie poczekać. I Jezus często, kiedy my czasami się spieszymy, coś chcemy zrobić, to dobrze jest tak się wyciszyć przed Nim. I czekać na Boży czas. Czekać na Boży czas. I Jezus nigdy się nie spóźnia. Oni już by chcieli iść, może powiedzieć, kiedy to się stanie i tak dalej. Ale przecież Bóg ma swój plan i On go wykonuje. I On go wykonywał przez takich ludzi jak my, którzy byli niecierpliwi, którzy chcieli wiedzieć tego, co nie miało znaczenia, którzy mieli jakieś takie często problemy z wyborem, prawda, co wybrać, jak zadecydować. Jezus mówi, zaczekajcie. Bo bez Ducha Świętego nic nie zrobicie. Czekajcie, aż będziecie przyobleczeni z mocy z wysokości. I to miało miejsce, bo gdybyśmy teraz poszli do 7 rozdziału Dziejów Apostolskich, myślę, to miejsce wszyscy znamy, jeżeli chodzi o Szczepana. Wiecie, te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce po kolei, Szczepan był tego świadkiem. On był tego świadkiem. On przyjął tą naukę. On przyjął tą naukę, bo kiedy czytamy ten 7 rozdział, on dokładnie wykłada im, tym Żydom, którzy tam byli, począwszy od Mojżesza, prawda, przez wszystkie pisma i tak dalej, i łącznie z tymi, tą już nauką, można powiedzieć, tą nowotestamentową, prawda, gdzie mówi, że Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i tak dalej. Te wszystkie prawdy wypowiada. Dlaczego? Dlatego, że był pełen Ducha Świętego. On był pełen Ducha Świętego, on miał odwagę, on był świadomy, że on za chwilę może nie żyć. Ale on był też świadomy, że Jezus zapewni mu życie wieczne. Że Jezus mu zapewnił życie wieczne. I zauważmy, kiedy czytamy ten końcowe wersety od 55 wiersza, to powiedz tak, a on pełen Ducha Świętego patrzył uważnie w niebo i ujrzał chwałę Boga i Jezusa stojącego po prawicy. Wiecie, przy naszych zagrożeniach, przy naszych jakichś niemocach, jak tego, gdzie kierujemy swój wzrok? Czy tak, jesteśmy bezradni? To jest fakt. Ale Szczepan zupełnie gdzie indziej miał skierowany wzrok. On patrzył do góry. On patrzył do góry. Teraz, kiedy czytamy w 22 rozdziale Ewangelii Łukasza, to mówi, że kiedy przyjdzie ten czas, wznieście wasze głowy ku górze, bo stamtąd przychodzi pomoc. I Szczepan tego doświadczył. I my tego doświadczymy. My tego doświadczymy. Dlaczego? Bo Bóg się o to zatroszczył i Bóg nam przekazał dokładną instrukcję, w jakiej okoliczności, w jakiej sytuacji to nam się może wydarzyć. Tylko wtedy, jeżeli będziemy pełni ducha, jeżeli będziemy całkowicie Bogu oddani i jeżeli będziemy mieć serce przebaczające, serce, które ma moc przebaczyć wszystkim naszym wrogom, przyjaciołom i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, bo tutaj ten fragment Bożego Słowa nas odnosi do tego. I powiedział on, oto widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. I on się nie bał powiedzieć. On wiedział, jaka reakcja ich będzie. Powiedział, ja widzę Syna Bożego stojącego po prawicy. Ja widzę Syna Bożego stojącego po prawicy. Jaka była reakcja? A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i jednomyślnie się na Niego rzucili. Wiecie? Czy się nie spodziewał tego? Spodziewał się tego. Szczepan się tego spodziewał. Ale on czynił Bożą wolę. Czynił Bożą wolę. Dlaczego? Bo widział zapłatę. Bo widział zapłatę. My jako ludzie wierzący często mówimy, a to takie za darmo wszystko, to tam nie oczekujemy żadnej zapłaty. A dlaczego tak się minimalizujemy? Czy to się Bogu podoba? Na pewno nie. My powinniśmy znać, widzieć swoją zapłatę. To nie jest jakieś czy wymuszanie na Bogu, czy nie, tylko to, co Bóg powiedział. To jest Boża obietnica. Jeżeli trwać będziecie ze mną, będziecie żyć w wieczności ze mną i tam będzie, apostoł Paweł pisze, co oko nie widziało i tak dalej, to przecież wszystko to jest nagroda. To jest nagroda dla nas. Za co? Za to, że mówimy, że Bóg jest, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, że głosimy ludziom, że dzielimy się z tym, że chcemy i pragniemy w swoich sercach, aby jak najwięcej ludzi było zbawionych. Wyrzucili go poza miasto, kamienowali, a świadkowie złożyli swoje szaty u stóp młodzieńca zwanego Saulem. Tak, ten, który napisał połowę Nowego Testamentu. Przed nim złożyli szaty. I to miało też wpływ na niego, na apostoła Pawła. To miało też wpływ na niego. Pomimo, że jeszcze Paweł o tym nie wiedział. Bo on dalej jeszcze, prawda, czytamy to, jeszcze prześladował dalej chrześcijan i tak dalej. Ale to już zobaczył. I tu pokazuje, że człowiek, który był przeciw Bogu, może stać się Bożym sługą. Także jak rozmawiamy z ludźmi i mówimy, a ten to już tam z niego nic nie będzie, a jemu nie ma co mówić, tego nie patrzmy tak. Patrzmy na to, że on może być Bożym sługą i kiedy zwiastujemy, to miejmy nadzieję, że rzeczywiście, że Bóg może tą osobę zbawić. Dlatego jest to dla nas takie zachęcenie, żebyśmy po prostu my nie wybierali, komu mamy zwiastować, tylko temu, których Bóg, dla tych, których Bóg nam stawia na naszej drodze. I dalej, tak kamienowali Szczepana modlącego się tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij mojego ducha. I 60 wiersz, zauważcie, a upadłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie poczytaj im tego za grzech, a gdy to powiedział, zasnął. Wiecie, zaczęło się, można powiedzieć tak, te wydarzenia w Betlejem. Kto poznał Jezusa? Symeon, prawda? I wielu innych, prawda? Dalej, dużo było mówione dzisiaj o Janie Chrzcicielu też. I dalej, kiedy idziemy, to widzimy, że Bóg tak chronologicznie to wszystko poustawił. I dla mnie to wydarzenie Szczepana jest taką gwarancją dla każdego z nas. Dla każdego z nas. Że jeżeli my, jako ludzie wierzący, napełnieni Duchem Świętym, mamy w sercu swoim, aby przebaczyć, aby błogosławić, aby nieść pokój, aby chwalić naszego Boga, zwiastować Jego Słowo, to Bóg jest z nami. Bóg jest z nami. I tak jak powiedziałem, nie wstydźmy się tego, że oczekujemy nagrody. Oczekujemy nagrody. Paweł się nie wstydził. Powiedział, czeka na mnie korona chwały. I Bóg chce, abyśmy również odebrali tą koronę chwały. I tak jak na początku było mówione, małe dzieci, ale już Symeon w tym dziecku widział Zbawiciela. Dla niego to nie było takie małe dzieci, to był Zbawiciel. Dlatego dzisiaj, kiedy no niestety zrobiono takie małe dziecię bezradne, pamiętajmy, że to nie jest to, bo to jest potężny Bóg. To jest ten, który dzisiaj siedzi po prawicy Ojca i wstawia się za nami. To jest ten, któremu dzięki niemu dzisiaj tu możemy być. Możemy cieszyć się, radować, że jesteśmy Jego własnością, do Niego należymy, że wiemy, dokąd zmierzamy i wiemy, że oczekuje nas nagroda w niebie. Amen.